Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Niedawno obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji w rocznicę pierwszego w Polsce przeszczepu nerki. W październiku będzie Światowy Dzień Donacji i Transplantologii. Te święta są po to, byśmy pamiętali, jak ważne jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, ale o tym powinniśmy pamiętać każdego dnia, zwłaszcza w przypadku transplantacji, gdy Polska jest na szarym końcu w Europie. Dlatego dzisiejszy program Szlachetne Zdrowie będzie o tym, dlaczego warto zostać dawcą narządów. Temat trudny, ale pomogą nam w nim koordynator regionalny Poltransplantu Karolina Rygasiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji dr habilitowany Jerzy Głowiński. Witam Pana.
Dzień dobry.
Oraz kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku ksiądz Sebastian Kądzior, który jest teraz we Włoszech, ale udało nam się z nim połączyć. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Mamy świetnych specjalistów i nowoczesny sprzęt, ale wciąż brakuje świadomości Polaków, gdzie tkwi problem. Proszę bardzo, doktor Jerzy Głowiński.
Sama transplantacja jest jednym z mierników ochrony zdrowia jako całej. W tych krajach, w których ochrona zdrowia jest na wysokim poziomie i ludzie są zadowoleni, tam również przeszczepy nerek czy przeszczepy innych narządów odbywają się dużo częściej niż w Polsce. W Polsce się sytuacja w ochronie zdrowia poprawia, ale wciąż brakuje szpitali, brakuje lekarzy, dostęp do lekarzy jest utrudniony. Myślę, że jest to też jeden z tych problemów, gdzie i świadomość społeczna dotycząca ochrony zdrowia jest mała, za mała i brakuje też takich organizacyjnych rozwiązań. Miejmy nadzieję, że to się będzie poprawiało.
W 2023 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym niestety odnotowaliśmy zwiększoną liczbę odmów ze strony rodziny na pobranie narządów od zmarłych dawców. Wynika to z braku wiedzy najbliższej rodziny, jakie było zdanie zmarłego na temat transplantacji. Gdy członkowie rodziny nie znają woli zmarłego, nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za taką decyzję. Gdy wola zmarłego jest znana, gdy rodzina wie, że zmarły popierał transplantację, odmowa na pobranie narządów nie zdarzają się.
W zespole transplantacyjnym USK jest m.in. ksiądz Sebastian Kądzior. Z jakimi pytaniami zwracają się do księdza rodziny pacjentów?
Chciałbym zauważyć, że transplantacja to nie tylko personel medyczny i sprzęt, ale przede wszystkim to są dawcy i biorcy narządów. Wśród dawców gro roli pełnią rodziny potencjalnych dawców. Rodziny zwracają się z pytaniem, czy to jest akceptowalne przez Kościół, czy osobę, która zmarła, Kościół traktuje w sposób całościowy, jeżeli są pobrane narządy od tej osoby. Wiele jest takich sytuacji, ale najważniejszymi sytuacjami są momenty, kiedy to zespół transplantacyjny niestety w dzisiejszych czasach musi rozpocząć rozmowę z rodzinami, ponieważ tak jak powiedzieli poprzednicy, jest zbyt mała świadomość ludzi, społeczeństwa, że poprzez ten akt transplantacji jest możliwość uratowania kilku żyć, kilku osób.
Jak ksiądz przekonuje, oprócz tego, że mówi, że jest szansa dania nawet życia innej osobie?
Drodzy Państwo, nie ma tutaj żadnego schematu, którym można było się posłużyć, ponieważ życie człowieka, a przede wszystkim sytuacja, w której ludzie się znajdują, tak jak powiedzieli przedmówcy wcześniej, że nie ma podejmowanych rozmów, nie ma takiej świadomości społecznej, rodzinnej, kiedy rodzina siada i rozmawia ze sobą na temat życia, jakie te życie jest, co w tym życiu się spotyka i że również śmierć jest naturalnym elementem życia, wtedy trzeba bardzo w sposób delikatny, szanując godność tych rodzin, godność ludzi, rozmawiać, pokazując argumenty, że poprzez ten gest można uratować życie innych osób i można również zmienić sposób myślenia, sposób bycia w szpitalu ludzi, dawców, biorców, a także ich rodzin, które to osoby czekają na to, aby dany narząd trafił do danej osoby i żeby to życie uratował, życie mamy, taty, dziecka, dziadka.
Decyzja o transplantacji oznacza lepsze życie drugiego człowieka lub nawet daje nowe życie, mówi o tym Joanna Prorok, dla której nowy rozdział otworzył się kilka lat temu po transplantacji serca. Opisała to na blogu, w książce i opowiedziała naszej dziennikarce Joannie Sikorze.
Miałam 14 lat. Została wykryta kardiomiopatia, bo kardiolog usłyszał jakieś szmery w sercu niepokojące i skierowała mnie do Białegostoku. No i później, jak byłam już osobą pełnoletnią, trafiłam do Anina. Jeszcze w międzyczasie, mając 19 lat, miałam wszczepiony kardiowerter, defibrylator, który ratuje życie, kiedy akcja serca zostaje zatrzymana. No później urodziłam dwójkę dzieci, wyszłam za mąż. No i w wieku 30 lat już ten stan zdrowia mój zaczął do tego stopnia się pogarszać, że ciężko mi było funkcjonować. Dlatego szukałam ratunku. Napisałam maila do swojego teraźniejszego profesora. Zadzwonił do mnie osobiście, powiedział, kiedy mam termin. Trafiłam na oddział transplantacyjny do Zabrza. Pan profesor powiedział, że z czasem kiedyś będzie potrzebny przeszczep serca.
Równo rok temu zabiło w mojej piersi drugie, lepsze, zdrowsze serce. Podarował mi je młody człowiek. Za życia świadomie podejmując decyzję o oddaniu swoich organów po śmierci.
Jeśli jest się biorcą, to w którymś momencie chce się znać historię. Historię tego serduszka. Podświadomość jest taka, że chce się wiedzieć cokolwiek. A ja pierwsze co, jak się obudziłam, wiedziałam już z opowieści swoich znajomych, żeby się zapytać lekarza, kogo ma się serce. Bo później to już nikt ci nie powie. I on do mnie powiedział, że to był młody chłopak. Oddał nerki, wątrobę, rogówki, no i właśnie te serce.
To był fragment reportażu Joanny Sikory W głębi serca. Jak w Podlaskiem wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pobrania narządów od dawców?
A więc tak, w zeszłym roku mieliśmy 15 pobrań narządów i wszystkie pobrania były pobraniami wielonarządowymi. Jest to nieco mniej dawców niż w roku poprzednim, ale taką pocieszającą wiadomością jest to, że od tej mniejszej liczby dawców pobrano większą ilość narządów. Wynika to z tego, że mniej narządów jest dyskwalifikowanych z powodów medycznych, a dzięki rozwojowi technologii narządy te mogą być bezpiecznie przeszczepione biorcom.
Jakie przeszczepy są robione w naszym regionie?
W Białymstoku przeszczepione są nerki oraz rogówki, przy czym nerki przeszczepione są od dawcy zmarłego. Na razie zapotrzebowanie na dawców, nerki od dawców żywych jest nieduże. Zainteresowanie jest też nieduże. Pobierane są natomiast praktycznie wszystkie narządy. Zespoły przyjeżdżają i pobierają te narządy, które są w danym momencie potrzebne do przeszczepienia.
A jeżeli jest chęć oddania własnej nerki komuś z rodziny, to jest tutaj zgodność, to gdzie takie osoby są kierowane? Bo najpierw trafiają do was.
Takie osoby są pod opieką nefrologów. Nefrolodzy w Białymstoku czy w szpitalach wojewódzkich wykonują podstawowe badania. I w celu dokładnych badań i kwalifikacji ostatecznie taki pacjent, taka para jest kierowana do Instytutu Transplantologii do Warszawy najczęściej i tam jest podejmowana ostateczna decyzja, czy dawca, biorca mogą dalej czekać na ten przeszczep, czy nie, i kierować. Przy czym to już jest wtedy krótki czas, najczęściej w ciągu kilku miesięcy przeszczep się odbywa.
Proszę księdza, a jak Kościół naucza, jak podchodzi do przeszczepów narządów tkanek, komórek, co mówi papież Franciszek?
Jeżeli patrzymy na stanowisko Kościoła katolickiego względem transplantacji, to wykładnią są dokumenty Kościoła katolickiego. Takim dokumentem, który powstał w 1991 roku, jest katechizm Kościoła katolickiego, w którym znajdujemy następującą informację, że przeszczep narządów zgodny z prawem moralnym jest czynem szlachetnym i godnym pochwały. I do tego czynu należy zachęcać ludzi, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Ale ten dokument nie jest pierwszym dokumentem, który został wydany przez Kościół katolicki, ponieważ już w 1956 roku papież Pius XII wypowiadał się pozytywnie o możliwości oddawania organów dla potrzeb ratowania życia innej osoby, twierdząc, że człowiek może wyrazić wolę za dysponowaniem swoim ciałem dla celów, które są wyrazem pomocy chorym i cierpiącym. Pierwszy międzynarodowy kongres na temat transplantacji przy Stolicy Apostolskiej odbył się 20 czerwca 1991 roku, w którym papież Jan Paweł II wyraził konkretny stosunek do tematyki transplantacji narządów, wypowiadając się w sposób następujący, że powinniśmy radować się tym, że medycyna w służbie życiu ludzkiemu odnalazła w przeszczepieniu narządów nowy sposób służenia ludziom, sposób, który przywraca i chroni fundamentalne dobro każdego człowieka, którym jest życie. Również takim dokumentem, mocnym dokumentem Kościoła jest encyklika Jana Pawła II z 1995 roku Evangelium Vitae, w którym Jan Paweł II podkreśla wagę heroizmu dnia codziennego, na który to heroizm składają się małe i wielkie gesty bezinteresowności, które umacniają autentyczną kulturę życia. I pośród tych gestów papież Jan Paweł II wymienia oddawanie organów, które jeżeli są zgodne z wymogami etyki, praktyki medycznej w celu ratowania zdrowia, są znakiem ogromnej nadziei dla ludzi, którzy tego przeszczepu potrzebują. Również pozostali papieże, czyli papież Benedykt XVI, papież Franciszek, podczas obchodów dni skierowanych do transplantologów, wypowiadają się w tym samym nurcie, co Jan Paweł II.
Dziękuję bardzo, księdzu. Już wszyscy jesteśmy zgodni, że warto mówić w domu o tym, że po śmierci zgadzamy się na pobranie narządów. A jak mówić? Ot tak, normalnie?
Mówić w normalnym tonie, nie w tonie sensacji, bo niestety jak się mówi czy słyszy, a zwłaszcza w mediach, najczęściej transplantacja jest podpięta pod jakieś zdarzenie sensacyjne. To jest nieprawidłowe.
Jakąś akcję leci helikopter, prawda?
Jeszcze leci helikopter, wydarzeń. To jeszcze pół biedy, ale najczęściej jest to film kryminalny, sensacyjny i w którym się przewija wątek transplantacyjny niechcący. Natomiast o przeszczepach trzeba mówić tak jak o każdym innym działaniu leczniczym. Mam potrzebę, żeby mi pomóc. Pomóc może mi przeszczep, rozmawiamy o tym, że przeszczep jest najlepszym sposobem, żeby pomóc w skrajnej niewydolności niektórych narządów, takich jak serce, płuca, wątroba czy nerki.
A jak można wyrazić swoją wolę, że po śmierci jeszcze chcemy komuś pomóc?
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Jakie są procedury? Gdzie możemy zgłosić chęć oddania swoich narządów po śmierci lub gdzie możemy zastrzec, że tego nie chcemy?
Dawcą narządów może być każdy po śmierci i po stwierdzeniu śmierci mózgu, kto za życia nie wyraził sprzeciwu w Krajowym Rejestrze Sprzeciwów i nie ma przeciwwskazań bezwzględnych medycznych do pobrania narządów. Najczęstszymi przeciwwskazaniami bezwzględnymi jest choroba nowotworowa i zakażenia wirusowe. Nadciśnienie, cukrzyca czy podeszły wiek nie są przeciwwskazaniami bezwzględnymi do transplantacji. Możemy nosić przy sobie oświadczenie woli. Możemy właśnie, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, rozmawiać z rodziną. Swój sprzeciw możemy też wyrazić w obecności członków swojej rodziny. I jeżeli po naszej śmierci dwóch członków rodziny potwierdzi, że za życia nie zgadzaliśmy się na transplantację, nasza wola zostanie uhonorowana.
A jeżeli za życia zgadzaliśmy się właśnie na oddanie narządów po śmierci, czy rodzina może podważyć takie nasze oświadczenie?
Rodzina nie powinna podważać woli zmarłego. Natomiast najprostszym rozwiązaniem jest napisać na kartce. Ja w tym przypadku Jerzy Głowiński zgadzał się na pobranie moich narządów po mojej śmierci, włożę taką kartkę do portfela, nikt tego nie będzie kwestionował. Myślę, że rodzina w takiej sytuacji...
I wtedy lekarze już nie pytają rodziny?
I wtedy myślę, że rodzina też nie będzie protestowała. No skoro tak, chciał, no to uszanujmy jego wolę.
Jeżeli rodzina zna wolę zmarłego, nigdy nie zdarzyło się, aby jego wola nie została uhonorowana.
Jakie organy przeszczepiane są najczęściej, a z jakimi lekarze mają największą trudność?
Najwięcej przeszczepionych jest nerek. Nerka też była pierwszym narządem przeszczepionym. Pierwszy przeszczep nerki był w 1954 roku, czyli już bardzo dawno temu.
26 stycznia.
Tak jest. Dotyczyło to dwóch bliźniaków. Natomiast drugim takim przeszczepionym narządem często jest wątroba, jak również serce. W Polsce jest taka kolejność. 1000 nerek, 500 wątrób, 200 serc, 100 płuc. Takie narządy są przeszczepione w Polsce i mniej więcej proporcja jest taka sama na całym świecie. Nerki rzeczywiście przeszczepionych najwięcej z tego powodu, że sukowanie wdolność nerek, które można leczyć przeszczepami, występuje najczęściej.
Kto będzie mógł skorzystać z moich organów?
Z moich organów będzie mógł skorzystać przynajmniej 5-6 osób. Są sytuacje takie, że na przykład... Bo nerkę przeszczepiamy jednemu biorcy, czyli każdy może być dawcą dla dwóch biorców nerki. Można również przeszczepić wątrobę. Wątroby do tej pory przeszczepiało się praktycznie całą, jeden narząd jednemu biorcy, ale zdarzają się również podziały wątroby. Jedna wątroba może posłużyć dwóm kolejnym pacjentom. Serce, no rzecz jasna, przeszczepia się jednemu pacjentowi, natomiast płuca również często jest tak, że jedno płuco idzie do jednego biorcy, drugie płuco idzie do drugiego biorcy, ale czasami się też przeszczepia oba płuca naraz. Pozostałe narządy takie jak trzustka czy jelita są przeszczepiane dużo rzadziej. W Polsce jelita u dzieci sporadycznie, trzustki są rzadziej. Są kraje, gdzie ten program przeszczepiania trzustek jest rzeczywiście dużo bardziej powszechny, no ale tutaj mamy całkiem dobre leczenie insulinami, więc pewnie z tego powodu zainteresowanie przeszczepami trzustki jest dużo mniejsze.
A jak wygląda w tej kwestii współpraca między szpitalami?
Do naszego szpitala przyjeżdżają zespoły, które potrzebują danego narządu, czyli przyjeżdżają kardiochirurdzy do serca czy do płuc. Przyjeżdża też na przykład zespół z Warszawy, który potrzebuje wątroby czy trzustki i pobiera te narządy, które przeszczepia następnie swojemu pacjentowi w swoim ośrodku.
A w jakim czasie to się dzieje? W jakim czasie są pobierane od jednego zmarłego pacjenta narządy?
Chodzi o czas operacji. Operacja taka trwa, pobranie wielonarządowe trwa około 3-4 godzin. Jest to rzeczywiście czas stosunkowo długi, ale tych narządów też jest pobieranych dużo i co najważniejsze, te narządy muszą być w perfekcyjnym stanie. Tu nie może być żadnego błędu, trzeba to pobierać bardzo powoli, dokładnie, żeby nie uszkodzić narządu, żeby też nie zepsuć dostępu do innych narządów dalszym zespołom.
I u nas w szpitalu narządy są pobierane, a w innym już pacjent jest szykowany do operacji.
Ponieważ my na przeszczep nerki mamy stosunkowo dużo czasu, bo do 24 godzin, ale na przykład na przeszczepienie serca potrzebny jest od momentu zatrzymania krążenia do ponownego, w cudzysłowie, uruchomienia takiego serca 4 godziny. Mogą płynąć, więc tego czasu naprawdę bardzo brakuje. Potrzeba serce z naszego szpitala dotransportować na lotnisko. Przewieźć transportem najczęściej lotniczym, chyba że jest to Warszawa, to wtedy danina zdążą przyjechać po drodze. A tam już ta operacja musi trwać i musi być biorca przygotowywany do takiego etapu, w którym serce jest wyjmowane i w tym momencie jest składane nowe serce. Podobnie zresztą jest też z wątrobą, tego czasu brakuje, więc też jest tak, że my zaczynamy przeszczep, u nas się zaczyna pobranie wątroby, a w tym czasie wjeżdża pacjent do przeszczepienia wątroby i do pobrania, bo czasami pobranie wątroby, usunięcie chorej wątroby trwa bardzo długo.
Chciałam też powiedzieć, że w tym roku udało nam się skoordynować pobranie wielonarządowe, w które zaangażowany był zespół z Europy, z Pragi. I wszystko pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych, płuca zostały pobrane i przeszczepione w Pradze. Chciałam też jakby zwrócić uwagę na przeszczepy tkankowe. Wszyscy dawcy, praktycznie wszyscy dawcy narządowi byli też dawcami tkankowymi. Pobrano od nich rogówki i o ile pobrania narządowe ratują życie, o tyle pobrania tkankowe poprawiają jakość życia. No i też musimy podkreślić ich wagę.
A jak wygląda życie po przeszczepie?
Po przeszczepieniu narządu pacjent praktycznie wraca do normalnego funkcjonowania, do życia zarówno rodzinnego, społecznego, zawodowego, może realizować swoje pasje. I najlepszym na to dowodem jest Stowarzyszenie Sport po Transplantacji, które organizuje różnego rodzaju meetingi i eventy kilka razy w roku. Biegi po transplantacji, maratony. Pacjenci mogą wrócić do swojej pasji, którą wykonywali wcześniej, choroba im ją uniemożliwiła. Mogą realizować swoje zainteresowania. Mogą biegać, mogą opuścić swoje miasto, swój kraj, pojechać w świat, bo już nie są uwiązani ciężką chorobą.
Ale lekowo są do końca życia uwiązani.
Zdecydowanie tak. Sporadycznie zdarzają się sytuacje, że pacjenci zapominają brać lek i narząd nie jest odrzucany, ale to są przypadki, które można policzyć na palcach jednej ręki. One są rejestrowane na świecie, są badania nad tym, ale niestety, czystety, każdy pacjent po przeszczepieniu narządu musi przestrzegać określonych zaleceń, czyli brać leki do końca życia, które będą hamowały odrzucanie. To jest w końcu obsad tkanka.
A sama rehabilitacja po takiej operacji ile trwa?
Jak po normalnej operacji brzusznej czy klatki piersiowej. Jak się klatka piersiowa wzrośnie, pacjent po przeszczepie serca czy płuc wraca do funkcji. Jak się rana zagoi na brzuchu, pacjent po przeszczepie wątroby czy po przeszczepie nerki wraca do normalnego życia.
Dlaczego tak ważny jest przeszczep nerki dla pacjentów, którzy są przewlekle dializowani?
Przewlekła dializa to oprócz tego, że pacjent jest uwiązany do stacji dializ, na której musi spędzać 3 dni w tygodniu, bo samo dializowanie zajmuje 4,5 godziny, ale do stacji dializ trzeba dojechać, po dializie trzeba do domu wrócić, więc wypadają praktycznie 3 dni w tygodniu z normalnego funkcjonowania. Dlatego ci pacjenci najczęściej nie są w stanie pracować tak, jak normalnie się pracuje na etacie. Po przeszczepie nerki wracamy do normalnego funkcjonowania. Nie jest potrzebna dializa, nie jest potrzebne stałe miejsce, można pracować, podróżować, żyć normalnie. Co najważniejsze w przypadku kobiet, po przeszczepie nerki można urodzić dziecko. Pacjentki dializowane przewlekle w ciąży raczej nie zachodzą.
I też pacjenci po przeszczepie nerki mają 60% mniejszą śmiertelność niż pacjenci przewlekle dializowani. To są takie fakty. No.
Żyje się dłużej, żyje się lepiej.
Na zakończenie, co robić, by zwiększyć świadomość społeczną o transplantacjach? Proszę księdza. Słyszę
rozmawiać,
nas ksiądz. Rozmawiać, Państwo, rozmawiać.
Tak, rozmawiać. Rozmawiać i nie bać się tematyki śmierci, która jest naturalnym elementem naszego życia. I po tej śmierci można uratować też, nasze narządy mogą uratować inne osoby. Mogą wnieść dużo radości w życie innych rodzin. Ważne, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy mieli taki aspekt ludzki.
Rozmowa o transplantacji może uratować kilka żyć. W ostatnim czasie też mieliśmy bardzo młodego dawcę i ogromne było nasze zdziwienie, kiedy zapytaliśmy rodzinę i rodzina dokładnie znała zdanie tego chłopaka, wiedziała, że popierał transplantację.
A jeżeli boimy się rozmów, możemy zapisać sobie na kartce własne oświadczenie woli, włożyć ją do portfela, nosić przy sobie. Mam nadzieję, że przynajmniej część słuchaczy taki krok wykona, poinformuje swoje rodziny, że są że chciałbym, aby po mojej śmierci moje narządy pomogły uratować życie pozostałym pacjentom.
Są też dostępne specjalne bransoletki, które o tym informują, możemy nosić.
Takie oczywiste stwierdzenie, ale warto je powtarzać. Dla wielu chorych przeszczep to jedyna szansa na powrót do zdrowia lub nawet ratowanie ich życia. Jest to możliwe tylko dzięki bezinteresowności ludzi gotowych, by dzielić się tym, co mają, narządami, tkankami czy komórkami. A mówili dziś o tym koordynator regionalny Poltransplantu Karolina Rygasiewicz, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji dr habilitowany Jerzy Głowiński oraz kapelan USK w Białymstoku ksiądz Sebastian Kądzior. Dziękuję Państwu za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.